Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Z serdecznym pozdrowieniem śpieszę do wszystkich widzów telewizji TVAM oraz słuchaczy Radia Maryja, a jednocześnie zaproszeniem na czas rozmów niedokończonych, nie tylko do wysłuchania czy do obejrzenia, również do aktywnego współuczestnictwa w tym programie. To jakże dla nas tworzących te rozmowy ważne, aby to był dialog, nie tylko monolog, aby to było spotkanie, wymiana myśli, wymiana doświadczeń. Tym bardziej, że temat, który dzisiaj będziemy podejmować, sprzyja temu, aby tym doświadczeniem dzielić się nawzajem. Bo będziemy mówić o zdrowiu, tego zdrowia podczas naszych życzeń, które sobie składamy. To takie jedno z naczelnych życzeń. Życzę Tobie zdrowia, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, gdzie różnego rodzaju epidemie nas atakują z takiej czy innej strony. Dzisiaj też o takiej epidemii chcemy porozmawiać, nieco może innej, ponieważ temat brzmi choroby autoimmunologiczne, współczesna epidemia. O właśnie takiej epidemii chorób autoimmunologicznych chcemy dzisiaj podjąć dyskusję. A naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Maria Krajewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Pani doktor, serdecznie witam na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy. O takiej współczesnej epidemii dzisiaj chcemy porozmawiać. Ale przed tym to cieszymy się, że również pani doktor wykłada w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. To już drugi rok
mam zaszczyt kształcić i przekazywać wiedzę naszym studentom, naszym bardzo zdolnym studentom, którzy za lat kilkanaście, kiedy zrobią specjalizację, będą pracować zawodowo, będą się nami opiekowali.
I będą pewnie spotykać się właśnie z takimi chorobami, o których dzisiaj chcemy.
Z różnymi trudnymi przypadkami, ale też będą podejmowali różne wyzwania. I tutaj takim zasadniczym problemem jest to, aby podchodzili do każdego pacjenta właśnie w całkowicie zindywidualizowany sposób, aby podchodzili z tą dobrocią, z tym zrozumieniem, tak aby pacjenta byli w stanie traktować jak Chrystusa, żeby w każdym pacjencie widzieli osobę cierpiącą, osobę potrzebującą pomocy, ale właśnie, żeby dostrzegli ten pierwiastek Chrystusa.
I gdy tak pani doktor spogląda również na to dwuletnie doświadczenie Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu i w tym wymiarze pielęgniarstwa, to jak udaje się łączyć te dwa wymiary? Z jednej strony to, aby to było jak najbardziej profesjonalne podejście do pacjenta, a z drugiej strony takie bardzo zindywidualizowane, że to jest ta konkretna osoba, że to nie jest, prawda, to nie są wszyscy pacjenci, tylko to jest ten konkretny człowiek z tymi konkretnymi przypadłościami. Jak tutaj udaje się realizować właśnie tę misję?
To jest kwestia przede wszystkim doświadczenia w pracy, doświadczenia zawodowego, które nasi studenci będą w tej chwili nabywali również w trakcie zajęć praktycznych realizowanych w szpitalach, w rozmaitych placówkach medycznych, ale też i praktyki zawodowe, też okres specjalizacji chociażby późniejszej, bo ten etap edukacji nie kończy się tylko i wyłącznie na studiach pierwszego czy też drugiego stopnia, natomiast muszą sobie zdawać sprawę z tego, że realizują przez cały czas proces kształcenia, ponieważ nauki medyczne są taką niestandardową dziedziną, która przez cały czas ulega pewnego rodzaju fluktuacjom, ulega przez cały czas zmianom. Mamy tutaj do czynienia ze zmianami właśnie w zakresie chociażby aktualizacji też wiedzy, pewnego rodzaju nowinek technologicznych. Przez cały czas dowiadujemy się nowych rzeczy, chociażby w zakresie klinicystyki. Tak więc to jest bardzo istotne. Oczywiście, aby można było wykonywać swoją pracę jak najlepiej, muszą posiąść podstawy, te podwaliny wiedzy klinicznej. Natomiast dopiero w momencie, kiedy będą mieli te podstawy, nauczą się w praktyce podchodzić w sposób zindywidualizowany do każdego pacjenta. I na to podczas kształcenia kładziemy szczególny nacisk.
A w jaki sposób zmieniają się warunki pracy w szpitalu, chociażby właśnie dla personelu medycznego, dla pielęgniarek, pielęgniarzy, i czy jest to zawód przyszłości?
to zawsze powinien być zawód przyszłości, z tego względu, że personelu medycznego właściwie w każdym wymiarze, w każdym zakresie i pielęgniarskiego, i położniczego chociażby, i chociażby też opiekunów medycznych, ratowników medycznych brakuje. Lekarzy brakuje określonych, konkretnych specjalizacji. Niestety tutaj są bardzo duże niedobory kadrowe, stąd też niestety, ale wynikają między innymi kwestie tak długich kolejek do specjalistów.
A jaka jest średnia wieku właśnie chociażby pielęgniarek?
Na ten moment sytuacja nie wygląda zbyt optymistycznie, z tego względu, że ten personel pielęgniarski no dość mocno się starzeje. Tutaj średnia wieku, zgodnie z danymi, które pochodzą chociażby z Głównego Urzędu Statystycznego, wynika, że to są osoby czasami powyżej 50+. I tutaj jest zasadniczy problem, ponieważ jest konieczna wymiana i wdrożenie tego nowego, świeżego, w cudzysłowie, personelu pielęgniarskiego.
To jeśli chodzi o tę rzeczywistość akademicką, ważną, tym bardziej, że nieustannie się dokonującą, bo wiem, że pani doktor nieustannie także i w pracy, można by powiedzieć, również teraz przeżywamy wakacje, ale dla wielu studentów to nie jest czas wakacji, a również, z pewnością dla uczelni.
Również to jest czas intensywnej pracy, z tego względu, że nasi studenci realizują chociażby właśnie praktyki zawodowe, które muszą zrealizować w trakcie wakacji. To też jest dla nich czas intensywnego wysiłku, mimo wszystko intensywnej pracy, bo tych praktyk w zakresie pielęgniarstwa, niezależnie tutaj od rocznika, na którym studiują, jest naprawdę bardzo wiele. I są to specjalności pielęgniarskie bardzo różnego zakresu, które wymagają nabycia i manifestowania też różnych umiejętności.
Pozdrawiamy zatem bardzo serdecznie wszystkich studentów, zarówno naszej uczelni, jak i wszystkich, którzy podejmują ten piękny, jakże, jak pani doktor wspomniała, przyszłościowy zawód związany z pomocą drugiemu człowiekowi właśnie tej przestrzeni medycyny, pielęgniarstwa, opieki, zaopiekowania się drugim człowiekiem. Niech ten czas chociażby właśnie tych praktyk będzie czasem, który będzie procentował w przyszłości. Pozdrawiamy w tym miejscu również całą służbę zdrowia, dziękując za posługę. Dziś rozmawiamy na temat chorób autoimmunologicznych jako tej współczesnej epidemii, bo faktycznie z tych badań epidemiologicznych wynika, że na te choroby związane z autoagresją cierpi od 3 do 5% populacji.
Sądzę, że nawet są to troszeczkę dane zaniżone, ponieważ to badanie, powiedzmy takie pilotażowe w zakresie do określenia, jaka liczba konkretnie osób w populacji ogólnej, populacji ogólnoświatowej cierpi na te choroby, jest takim dość karkołomnym zadaniem, więc to są dane w bardzo dużym przybliżeniu. Oczywiście szacuje się, że jest to około 5%, powyżej 5%, natomiast w skali takiej globalnej jest to dość duża liczba. Tutaj jeszcze większy odsetek tak naprawdę prezentują osoby, które cierpią na choroby autoimmunologiczne, ale o tej naturze subklinicznej. Tutaj szacuje się, że nawet jest to ponad 15% ogólnej populacji.
Tak, słuchamy, autoagresja, choroby autoimmunologiczne, to tak nam się kojarzy trochę z układem odpornościowym naszym i tak właśnie rodzi się pytanie, ale czym są te de facto choroby autoimmunologiczne?
Dokładnie tak, jest to ściśle powiązane z funkcjonowaniem naszego układu odpornościowego. W założeniu, w momencie kiedy funkcjonuje w całkowicie prawidłowy sposób, ma nas chronić przed wszelkimi patogenami, chorobami, tak abyśmy w miarę dobrym dobrostanie byli w stanie jak najdłużej przeżyć. Natomiast czasami ten mechanizm troszeczkę zaczyna podupadać. Tutaj za to odpowiadają chociażby czynniki środowiskowe, czyli takie czynniki modyfikowalne, część czynników genetycznych, czyli niemodyfikowalnych, na które niestety nie mamy żadnego wpływu. Zapadalność na te choroby też jest uzależniona chociażby od wieku, od płci, chociaż niestety jest to też dość groźne, ponieważ obserwuje się, że na choroby autoimmunologiczne zaczynają zapadać coraz młodsze osoby, więc to jest taka niezbyt pozytywna tendencja. Natomiast tutaj faktycznie mamy do czynienia z nadmierną aktywacją naszego układu immunologicznego. W momencie, kiedy na skutek właśnie działalności różnorodnych czynników, to jest cała gama czynników, nasz organizm zaczyna traktować swoje własne komórki jako potencjalnego wroga.
A pani doktor, gdybyśmy mieli wymienić tak dla jeszcze lepszego uświadomienia sobie właśnie, cóż to są za choroby, bo one z tego, co się orientuję, są zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne.
Tutaj możemy zakwalifikować cały szereg chorób z tego względu, że choroby autoimmunologiczne tak naprawdę mogą dotyczyć niemalże całego naszego organizmu. Żadna tkanka, żaden narząd nie jest całkowicie bezpieczny od ataku naszego własnego organizmu. A zatem możemy tutaj chociażby wymienić kwestię łuszczycy, możemy wymienić kwestię tocznia rumieniowatego, reumatoidalne zapalenie stawów chociażby, choroba leśniowskiego Crohna, choroby właśnie zapalne jelit chociażby, to również są choroby autoimmunologiczne. Ale też nader popularna obecnie choroba Hashimoto, w przebiegu której dochodzi do niedoczynności, bądź też stosunkowo rzadziej, ale również nadczynności tarczycy. Możemy tutaj również wymienić właśnie kwestię łuszczycy. Tak więc ten szereg chorób jest bardzo liczny. Chociażby tutaj również stwardnienie rozsiane, które stanowi choroba autoimmunologiczna. Więc to są naprawdę choroby bardzo zróżnicowane, o różnym przebiegu, natomiast niektóre są naprawdę bardzo groźne dla naszego życia i zdrowia.
Zatytułowaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie choroby autoimmunologiczne współczesna epidemia. Jeśli chodzi o właśnie występowanie tych chorób, widzimy, że rozpiętość ich jest bardzo duża. A jeśli chodzi o to właśnie określenie epidemia, to jest ono związane z właśnie rozpiętością czy częstością występowania w społeczeństwie. I gdybyśmy mieli wskazać, jakie najczęściej występują właśnie choroby, czy to są choroby nowotworowe, czy choroby związane z układem krążenia, czy to właśnie są te, które są najczęstsze spośród tych chorób występujących w naszej populacji?
Jeżeli mielibyśmy wytypować takie podium dla różnych rodzajów chorób, które występują najczęściej, na pierwszym miejscu niestety byłyby to choroby nowotworowe. Natomiast miejsce drugie, choroby sercowo-naczyniowe, czyli choroby układu krążenia. No i w dalszej kolejności choroby właśnie autoimmunologiczne.
A spoglądając na wiek, i na pani doktor również wspomniała na płeć. Tutaj, czy to ma znaczenie, jeśli chodzi o płeć, a jeśli chodzi o wiek, czy jest jakaś granica, w której te choroby się uwydatniają, czy to jest po prostu, jest tak szeroka gama tychże chorób, że każda choroba jest na tyle zróżnicowana, że to jest przypadek bardzo indywidualny?
Część chorób ujawnia się w stosunkowo młodym wieku. Część na przykład u osób, które są nastolatkami chociażby. Część chorób może się ujawniać chociażby po 30 roku życia, bądź też ewentualnie po 40, po 60. Więc tutaj nie ma jakiegoś takiego konkretnego, wspólnego mianownika. Po prostu też w dużej mierze chociażby wpływają na to kwestie bardzo indywidualne. Czy występują chociażby jeszcze jakieś dodatkowe choroby współistniejące? Tryb życia to też jest niezmiernie istotne i warunkuje, w jaki sposób i kiedy ewentualnie takie objawy chorobowe się ujawnią.
A do tych głównych przyczyn związanych z występowaniem tych chorób, pani doktor, co należałoby zaliczyć?
W dużej mierze czynniki środowiskowe, czyli możemy szacować, że jest to około 80% w przybliżeniu tych czynników, które właśnie będą w ten sposób funkcjonowały, będą wpływały na nasz organizm i aktywowały zaistnienie choroby. Natomiast plus minus około 20% to są te czynniki niemodyfikowalne, czyli właśnie też czynniki genetyczne, pewnego rodzaju predyspozycji. Ponieważ oczywiście nasz genom jest podatny na występowanie przez całe nasze życie, właściwie już od momentu życia płodowego, jest podatny na występowanie różnorodnych mutacji. Nasze DNA ulega różnorodnym właśnie uszkodzeniom. Oczywiście nasz organizm wypracował sobie pewnego rodzaju procesy naprawcze, natomiast one nie zawsze są doskonałe i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Natomiast nawet jeżeli mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, że mamy określoną mutację, jesteśmy jej nosicielem i jest to pewnego rodzaju predyspozycja do wystąpienia danej choroby, niekoniecznie musi ona wystąpić z tego względu, że tutaj musi nastąpić jeszcze kilka innych równocześnie elementów spustowych, które będą skutkowały tym, że pełnoobjawowa choroba wystąpi.
Czyli choroba Hashimoto, stwardnienie rozsiane, zapalenie stawów, cukrzyca, twardzina, schorzenie jelit, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, łysienie palcowate,
plackowate,
pęcherzyca. To są tylko przykłady, prawda, tychże chorób autoimmunologicznych.
Tych chorób jest naprawdę bardzo, bardzo wiele.
Tak, jeśli chodzi o właśnie genetykę i jeśli pojawi się w rodzinie któraś z tych chorób, to na ile jest prawdopodobne, że będzie ona dziedziczona i czy jest jakaś możliwość, aby to zweryfikować?
Wszystko jest uzależnione od tego, czy kopia genu pochodzi chociażby od, w jaki sposób właśnie kopia genu jest, czy jest to kopia genu dominująca, czy też recesywna. Czy jest to heterozygota, czy to jest homozygota. Tutaj właściwie bardzo często dochodzi do tego, że to jest pewnego rodzaju taka losowość. To troszeczkę jak wygrana na loterii. Mniej więcej tak to można oszacować. Natomiast oczywiście, jeżeli jest powtarzalność w linii, powiedzmy chociażby dziedziczenia ze strony ojcowskiej, tutaj w dużej mierze właśnie to dziedziczenie jest najbardziej istotne, jeżeli dana gama chorób, które też mają powiedzmy pewnego rodzaju swoje wspólne podłoże, jeżeli one występują, jest to z pewnego rodzaju dozą prawdopodobieństwa, że choroby tego rodzaju też będą dziedziczone i będą gdzieś w kolejnych pokoleniach występowały. Natomiast jeżeli jest tutaj bardzo duże obciążenie w wywiadzie rodzinnym, wówczas jak najbardziej korzystną kwestią jest wykonanie diagnostyki genetycznej pod względem chociażby nosicielstwa danej uszkodzonej kopii danego genu, określonej mutacji. Dzisiejsza biologia molekularna, techniki inżynierii genetycznej naprawdę dają nieograniczone niemalże możliwości diagnozowania i wówczas, jeżeli taka osoba wie, że jest nosicielem takiej mutacji, takiego uszkodzonego genu, wówczas doskonale powinna sobie zdawać sprawę z tego, że powinna stosować się do kwestii określonej profilaktyki, być pod kontrolą specjalisty, ponieważ wówczas jest ta możliwość bardzo szybkiego wychwycenia choroby na jej początkowym stadium i tak naprawdę zdecydowanie lepsze są rokowania, jeśli chodzi o kwestie leczenia.
Mm-hmm. A czasem spotykamy się z takim stwierdzeniem, że te choroby, chociażby właśnie genetyczne, przenoszone genetycznie, nie uaktywniają się w tym pierwszym pokoleniu, tylko często ujawniają się właśnie w tym dopiero dziś drugim pokoleniu.
Bywa i tak. Tutaj nie ma jakiejś takiej konkretnej logiki czasami w tego typu rodzajach dziedziczenia. Wszystko zależy od doboru losowego w gruncie rzeczy, chociażby podczas procesu crossing over, kiedy materiał genetyczny ulega pewnego rodzaju fuzji, wymieszaniu. Więc tutaj w zależności od tego, jak te geny będą się składały, z jakiego rodzaju uszkodzeniami ewentualnie będziemy mieli do czynienia, wówczas otrzymujemy właśnie tą zwiększoną, bądź też czasami nawet zmniejszoną predyspozycję do określonych chorób, ponieważ na zasadzie właśnie tego wymieszania materiału genetycznego możemy mówić o tak zwanym polimorfizmie, ponieważ gdyby nie ten polimorfizm, wszyscy wyglądalibyśmy właściwie tak samo. Polimorfizm genetyczny warunkuje to, że różnimy się między sobą, że mamy różny kolor włosów, różny kolor oczu chociażby, wyglądamy inaczej, więc tutaj ten polimorfizm, on jest jak najbardziej korzystny dla naszego organizmu w gruncie rzeczy, ale czasami tutaj się pojawiają pewnego rodzaju błędy i wówczas niestety, ale skutkuje to procesem i rozwojem procesu chorobowego.
A jakie są objawy chorób autoimmunologicznych?
Nie zawsze od samego początku objawy chorób autoimmunologicznych muszą się ujawnić. To są na tyle podstępne choroby, że czasami występują przez dość długi okres czasu stosunkowo bezobjawowo. I to czyni je tak naprawdę bardzo groźnymi. Natomiast te objawy, one są czasami dość niespecyficzne. Mogą pasować do wielu, jak i do właściwie prawie że żadnej choroby. Z tego względu, że objawy chorób autoimmunologicznych to chociażby zaburzenia koncentracji, na przykład nadmierna senność. To są czasami stany depresyjne. Zaburzenia nastroju. Wahania nastroju, dość zaburzona gospodarka metaboliczna organizmu, czyli tutaj pojawiają się bardzo często wahania wagi chociażby. Może dochodzić do nadmiernego gromadzenia się wody w organizmie, no i co za tym idzie, obrzęków chociażby. To są czasami problemy skórne. Również choroby autoimmunologiczne bardzo często, właściwie to jest często taki pierwszy symptom, który skłania pacjentów do poszukiwania pomocy, to jest chociażby problem z włosami. Mogą one wówczas zmieniać swoją strukturę. Mogą być one bardziej takie sianowate, suche. Czasami wyglądają jak perułka wręcz. Czasami może być tak, że one będą bardzo intensywnie wypadały. Czyli tutaj zazwyczaj to jest ten właśnie pierwszy symptom, który przeraża pacjentów i skłania do poszukiwania określonej pomocy. Natomiast w przypadku tych pacjentów subklinicznych bardzo często jest tak, że objawy kliniczne niekoniecznie idą w parze z wynikami badań laboratoryjnych. Tutaj niestety to właśnie jest bardzo groźne. Z tego względu, że pacjent czuje się źle, zgłasza określone objawy lekarzowi. Lekarz zleca określone badania, chociażby laboratoryjne, bo to jest ta pierwsza podstawowa diagnostyka. I okazuje się, że te badania są w całkowitej normie, można tak powiedzieć, normie laboratoryjnej, aczkolwiek też pacjenci nie mają tej świadomości, że norma laboratoryjna ustalona przez określone laboratorium, a chociażby norma rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia, to są dwie zupełnie odrębne rzeczy. Mianowicie też część parametrów jest charakterystyczna dla i powinna być zmienna w przypadku danej płci, czasami nawet pory roku, wykonywanej czasami pracy. Tak więc tutaj na te parametry zawsze powinniśmy właśnie patrzeć w taki sposób całkowicie zindywidualizowany, tak aby nie popełnić błędu. Z tego względu, że bardzo często niestety do tej pory zdarzało się, że objawy zgłaszane przez pacjentów w jakiś tam sposób były bagatelizowane, ponieważ właśnie te wyniki badań laboratoryjnych były teoretycznie prawidłowe. Nie było żadnych strzałeczek, literek, tego typu rzeczy. Teoretycznie właśnie się to zawierało w tej żelaznej normie. Natomiast faktycznie rozwijał się już proces chorobowy, ale nie było to poparte żadnymi dowodami w gruncie rzeczy. No i co się działo z takimi pacjentami? Bardzo często byli ignorowani, uważano ich za hipochondryków albo ewentualnie, co niestety też bardzo często miało miejsce, byli wysyłani na leczenie psychiatryczne z tego względu, że teoretycznie jest wszystko w porządku, no ale pacjent się źle czuje, więc zapewne wymyśla.
Tak, spoglądając na te objawy, zaburzenia w koncentracji, huśtawka nastroju, senność, tak, zmiany w metabolizmie. To pani doktor, to myślę, że nie tylko 3-5% populacji, ale no, myślę, że tutaj wielu spośród nas mogłoby się odnaleźć właśnie w tych objawach. I tak się zastanawiam właśnie, czy na co zwłaszcza zwrócić uwagę, prawda? Gdybyśmy mieli te wymienione przez panią doktor objawy, no to jak tutaj reagować, żebyśmy też się tak z jednej strony nie przejęli tym zbyt mocno, prawda? Gdzieś może jest zupełnie indziej przyczyna takiego nastroju, ale z drugiej strony, żebyśmy też nie zbagatelizowali tych objawów.
Mimo wszystko jest bardzo istotna, regularna diagnostyka. Chociażby ten podstawowy pakiet badań, takich jak morfologia, chociażby CRP, USG tarczycy, na przykład jeżeli mówimy tutaj chociażby o wykryciu choroby Hashimoto, czy też nawet zwykłej niedoczynności, czy też nadczynności tarczycy. To są te elementy, które są bardzo istotne. Tak samo kwestia chociażby oznaczenia przeciwciał. Jeżeli mówimy na przykład tutaj o insulinooporności, no to wówczas wykonywane są chociażby też szczegółowe testy, czyli wykonuje się z tych badań podstawowych, na przykład lipidogram, wykonuje się w tym pierwszym rzucie badanie stężenia glukozy. Natomiast jeżeli są tutaj też jakieś odchylenia, wówczas wykonuje się doustny test obciążenia glukozą, czyli tak zwane OGTT, albo też testy typu HOMA, czyli właśnie reakcje komórek w przypadku insulinooporności, właśnie reakcje komórek na insulinę i na glukozę na przestrzeni określonego czasu i wówczas wylicza się z tego współczynnik insulinooporności.
Pani doktor również wspomniała o tym pierwszym spotkaniu chociażby właśnie z lekarzem i o tym zobrazowaniu tej rzeczywistości, która czasem spotykała się z takim no, niedowierzaniem, czy może nie do końca podejściem takim na poważnie. Czy to się zmienia, jeśli chodzi o współczesność?
Na szczęście jest coraz lepiej z tego względu, że ta świadomość właśnie istnienia chorób autoimmunologicznych jest coraz szersza. Też sądzę, że świadomość pacjentów jest coraz większa. Natomiast dobrze jest, jeżeli to wynika z jakiejś w miarę fachowej literatury, bądź też ewentualnie porządnego źródła merytorycznej wiedzy. Gorzej jest, jeżeli jest to wiedza pozyskiwana gdzieś na forach internetowych, bądź też ewentualnie, jeżeli wchodzi tutaj w rachubę tak zwany doktor Google, Facebook, gdzie te dane bardzo często są niekontrolowane, ich prawdziwość nie jest kontrolowana przez kogokolwiek. No i tutaj bardzo często niestety dochodzi do powielania jakichś nieprawidłowych informacji, jakichś wręcz porad terapeutycznych, bo jedna osoba nawet mając tą świadomość, że jej coś pomogło, będzie polecała jakieś tutaj metody terapeutyczne chociażby, czy też określone dawki leków pozostałym osobom, a one niekoniecznie muszą w przypadku tej osoby prawidłowo zadziałać.
Czyli szukamy wiedzy
rzetelnej u specjalistów.
Choroby autoimmunologiczne, współczesna epidemia, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Maria Krajewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszam naszych drogich widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Do naszej dyspozycji również dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Z kolei spoza granic naszej ojczyzny dwa numery 48 56 657 0013 lub drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014. Zapraszamy do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania. A My może teraz skupmy się na procesie wychodzenia z tychże chorób. W jaki sposób leczy się te choroby? To pewnie też jest związane z każdą, prawda, z oddzielna. Tu chyba nie ma jednego takiego panaceum na wszystkie, tylko każda jest specyficzna, tym bardziej każdy pacjent jest specyficzny.
Tutaj zawsze musimy to brać pod uwagę właśnie, że nawet jeżeli mamy do czynienia z jedną i tą samą jednostką chorobową, mianowicie musimy tak czy siak podchodzić do każdego pacjenta w całkowicie zindywidualizowany sposób, ponieważ pomimo tożsamej budowy anatomicznej, tożsamej fizjologii, nie ma tak naprawdę dwóch dokładnie identycznych organizmów. Oczywiście mamy tutaj do czynienia chociażby z tak zwanymi bliźniakami genetycznymi, natomiast jest to stosunkowo rzadkie zjawisko. Tutaj to już są tematy zakrawające troszeczkę o transplantologię chociażby i zgodność tkankową, natomiast faktycznie powinniśmy podchodzić do każdego pacjenta w całkowicie zindywidualizowany sposób. Natomiast jeżeli spojrzeć na proces terapeutyczny, zazwyczaj to ma takie trzy kluczowe elementy, mianowicie też pogodzenie się z chorobą i chęć walki ze strony pacjenta, ponieważ sam proces terapeutyczny wymaga bardzo dużej dyscypliny na ogół ze strony samego pacjenta, bo jeżeli on nie będzie chciał się leczyć, jeżeli będzie zaniedbywał pewnego rodzaju zachowania, to ten proces terapeutyczny będzie po pierwsze nieefektywny albo po prostu może się to też przejawić w postaci chociażby komplikacji różnorodnych, które na skutek nieleczonych czy nawet źle zdiagnozowanych chorób autoimmunologicznych mogą wystąpić. Natomiast takim drugim elementem zazwyczaj jest zmiana trybu życia, ponieważ tutaj jest taka szczególna, można wyszczególnić konkretne grupy osób, które mogą mieć te zwiększone predyspozycje właśnie do zachorowania na choroby autoimmunologiczne. To są bardzo często osoby, które mają ścisły kontakt chociażby z różnorodnymi używkami, w szczególności właśnie palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu chociażby, osoby, które wykazują się stosunkowo nikłą aktywnością fizyczną chociażby, ale też u osób starszych bardzo często tutaj będą na przykład występowały choroby autoimmunologiczne, takie jak chociażby właśnie insulinooporność na przykład, czy też choroby tarczycy. Natomiast właśnie ta zmiana trybu życia, osoby, które bardzo mocno się stresują, też niestety jest to ta przesłanka, która może spowodować wystąpienie tego rodzaju chorób. Więc zmiana rodzaju tak naprawdę naszego życia, zmiana pewnego rodzaju nawyków, ale także i bardzo często włącza się tutaj w ten charakter terapii, chociażby zmiana diety, czyli też świadome wybieranie określonych produktów, które w danej chorobie autoimmunologicznej będą korzystne, a niektóre na przykład mogą zdecydowanie bardziej zaszkodzić. Takim wspólnym mianownikiem chociażby jest stosowanie takiej diety chociażby przeciwzapalnej, czyli naturalne produkty, które właśnie będą w stanie ten proces autoimmunologiczny w jakiś sposób zahamować, czy też suplementacja witaminowa chociażby. W dużej mierze witamina D3 zaobserwowano w licznych badaniach, że jest tutaj określona pozytywna korelacja pomiędzy niewielkim stężeniem witaminy D3, czyli u pacjentów, którzy mają dość znaczące niedobory tej witaminy, faktycznie ten przebieg chorób autoimmunologicznych jest zdecydowanie bardziej ostry, gwałtowny. Tak więc to jest naprawdę bardzo ważne. Czasami w przypadku chociażby chorób tarczycy, choroby Hashimoto, czasami suplementacja selenem jest tutaj akurat dobrym rozwiązaniem. Ale tak samo w przypadku innych chorób autoimmunologicznych, spożywanie dużej ilości kwasów omega-3 i zapewnienie ich właściwego stężenia jest jak najbardziej optymalne.
Zaprośmy zatem widzów oraz słuchaczy do współtworzenia. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Kazimierz z Warszawy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Kazimierzu, witamy.
W zasadzie moje pytanie dotyczyło tego, co przed chwilą, jak czekałem na telefon, na połączenie, to już został podjęty ten temat leczenia. Bo chciałbym też zapytać o te elementy leczenia genetycznego, czy one też wchodzą w rachubę. A na przykładzie otopowego zapalenia skóry, czy te elementy też wchodzą w rachubę, czy wystarczy na przykład naturalna żywność może pomóc? Może ja przejdę na odbiór, ponieważ to moje tylko pytanie jest, a nie mam więcej informacji szczegółowych, aby takie tematy kontynuować. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Kazimierzu, serdecznie pozdrawiamy. Panie doktor, bardzo proszę.
W kwestii terapii genetycznej, bo tutaj mówimy wówczas o kwestiach terapii genowej. Na ten moment jest to dziedzina, która bardzo prężnie się rozwija, natomiast w tej chwili jeszcze jako tako nie dotyczy ściśle chorób autoimmunologicznych. Raczej terapię genową się wykorzystuje w leczeniu chorób uwarunkowanych genetycznie o ciężkim przebiegu, chociażby jak ma to miejsce na przykład w mukowiscydozie chociażby, czy ewentualnie w dystrofiach mięśniowych. Natomiast sądzę, że w przyszłości najprawdopodobniej takie leczenie będzie ogólnodostępne i faktycznie będzie to jak najbardziej korzystna terapia, z tego względu, że wówczas usuwamy, co prawda, ten uszkodzony gen, uszkodzoną kopię genu, ale również musimy pamiętać o tym, aby te czynniki środowiskowe odpowiednio również zmienić.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Łodzi się kłania. Pozdrawiam serdecznie gościa, panią doktor i ojca redaktora. I no, na początku to chciałbym pogratulować odwagi, panie doktor, bo temat jest tak obszerny, tak ciągle zmieniający się i tak jeszcze mało poznany, no ale przechodząc do rzeczy, czy co pani myśli o szczepionkach? Bo układ immunologiczny, no wiadomo, każda szczepionka stymuluje układ immunologiczny do odpowiedzi. I teraz tych szczepionki są wybawieniem dla wielu chorób. Z tym, że czy tu nie wpadamy w jakąś przesadę, bo jeżeli dzieci krótko po urodzeniu dostają cały koktajl szczepionek, po 10 powiedzmy szczepionek, to czy ten układ immunologiczny nie jest za bardzo ciągle pobudzany i czy on nie zaczyna właśnie nadmiernie reagować na różne substancje, na alergeny? To by było z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również, panie Piotrze, pozdrawiamy. Panie doktor.
Kwestia szczepionek jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli one będą stosowane w sposób rozsądny, jak najbardziej będą pozytywne dla organizmu. Natomiast co jest tutaj groźnego? Zdecydowanie nadmiar chemii w naszym środowisku, nadmiar chemii w naszej żywności. Chociażby też kontakt z niektórymi bakteriami, z niektórymi wirusami, które wówczas faktycznie mogą aktywować pewnego rodzaju procesy autoimmunologiczne i być prawdziwym zagrożeniem dla naszego organizmu. Tak więc szczepić jak najbardziej powinniśmy się, natomiast wszystko w granicach rozsądku.
Choroby autoimmunologiczne, współczesna epidemia, temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Maria Krajewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Pani doktor wspomniała o tych sposobach leczenia, prawda? Zarówno w tym wymiarze czynników środowiskowych, ale i wielkie nadzieje pokładane są w terapiach lekowych. A jeśli chodzi o udział odsetek pacjentów w naszej ojczyźnie, którzy biorą udział właśnie w tym leczeniu za pomocą leków, on ten odsetek systematycznie wzrasta. A jak wygląda sytuacja z dostępnością dla nas właśnie w tych nowoczesnych terapiach lekowych? Jak wypadamy tutaj na tle chociażby krajów Unii Europejskiej?
Sądzę, że część leków nie jest tutaj u nas, na naszym rodzimym rynku farmaceutycznym dostępna, jak ma to chociażby miejsce w zachodniej Europie, ale to też wynika z kwestii farmakopei polskiej chociażby, czy też głównego inspektoratu farmaceutycznego, który określone grupy leków decyduje, czy dopuścić tutaj do naszego użytkowania, czy też nie. Natomiast sądzę, że mimo wszystko te środki, którymi obecnie dysponujemy, chociażby w przypadku leczenia na przykład insulinooporności, czy też chorób tarczycy, są całkowicie wystarczające.
I są to środki refundowane, czy...
Jeśli chodzi o kwestie niedoczynności tarczycy, nadczynności tarczycy, zdecydowanie tak. W większości to są, znaczy akurat w przypadku tej grupy chorób, doskonale się orientuję, są to leki dostępne w ryczałcie.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Teresa z Rudy Śląskiej. Mam takie pytanie do pani doktor. Choruję na chorobę autoimmunologiczną. Mam toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjogrena. Mam RZS, mam po prostu cukrzycę typu drugiego. Jestem po operacji tarczycy dwa razy z powodu guza na prawym płacie tarczycy. I tak według mojego mniemania toczeń zaatakował chyba mi stawy. I chciałam zapytać, jestem trzy razy po operacji prawego stawu kolanowego. Pierwszy raz miałam pół endoprotezy i złamał mi lekarz kość piszczelową. W trakcie operacji dał mi śrubę, to tego oczywiście, tak sądzę, mój organizm nie zniósł. I byłam po 8 miesiącach drugi raz operowana, a po 10 miesiącach trzeci raz i lekarz mi dał całą endoprotezę. I tak lekarz, ordynator zalecił, że to ma być tytanowa, ale operujący, który mnie operował, powiedział, że nie. Że mi się nie należy tytanowa, tylko dał mi cementową, tak zwaną endoprotezę rewizyjną. Jestem 6,5 roku po operacji trzeciej tego prawego kolana. I mam bóle dzień i noc, nie mogę się pozbyć bólu i ja sobie tak tylko to tłumaczę, że po prostu mój organizm nie znosi tej endoprotezy. W zasadzie to już miałam termin na czwartą operację parę dni temu, ale nie zgłosiłam się tam i sama teraz nie wiem, żadne tabletki przeciwbólowe nie pomagają. A oprócz tego jeszcze inne choroby, między innymi zawał serca, zator płucny po zakrzepicy prawej nogi tej operowanej, nie mogę żadnych środków przeciwbólowych. Po prostu na takich ograniczonych jak Pyralgina, czy APAP, czy tam jakieś te. Czy pani doktor mi może wytłumaczyć, że to może być właśnie reakcja mojego organizmu przy tych wszystkich chorobach autoimmunologicznych, że mam takie bóle przez 6,5 roku po prostu. To dziękuję bardzo, przechodzę na odbiór. Dobrze, życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Pani Teresu, pozdrawiamy. Pani doktor, proszę.
Sądzę, że akurat kwestia doboru materiału tutaj, przynajmniej tak sądzę, nie powinna mieć zasadniczego znaczenia. Natomiast zawsze pewnego rodzaju endoproteza jest ciałem obcym, które w jakiś sposób może być też atakowane przez nasz organizm. To tak jak chociażby ma to miejsce w przypadku chociażby przeszczepów, czy też autoprzeszczepów. Tutaj różnego rodzaju tego typu sytuacje również bywają. Natomiast w kwestii, jeżeli mamy jedną chorobę autoimmunologiczną, to niestety bardzo często przyplątuje się kolejna choroba autoimmunologiczna. Na przykład w przypadku chorób typu tarczycy, w przypadku niedoczynności tarczycy, czy też właśnie w przebiegu choroby Hashimoto, bardzo często jest to atakowany jako pierwszy gruczoł tarczowy, następnie pojawiają się problemy chociażby jelitowe i jako trzeci problem dołączają tutaj właśnie te problemy ze stawami, ponieważ to jest mniej więcej taki efekt domina. Tak naprawdę najsłabszy możliwy organ zazwyczaj daje o sobie znać w pierwszej kolejności, natomiast następne elementy tutaj w jakiś sposób się powielają.
Czyli może być to pewnego rodzaju taki konglomerat różnego rodzaju schorzeń.
Tak, błędne
ale,
koło.
Tak, ale jeszcze tutaj nawiązanie do wypowiedzi naszej radiosłuchaczki. Taka jedna sprawa, która troszkę mnie zaniepokoiła, to co powiedziała pani Teresa, że nie, miałam wyznaczony termin operacji, prawda, ale nie stawiłam się na ten termin. Jakie to ma później konsekwencje, zarówno czy to dla samej pani, dla pacjenta, ale i dla całego systemu?
Niestety będzie to powodowało pewnego rodzaju też lawinę opóźnień, ponieważ jest to termin, który ewentualnie też jakiś inny pacjent mógłby wówczas wykorzystać i można byłoby temu pacjentowi również ulżyć w cierpieniu. Jeśli chodzi o kwestię, powiedzmy, niestawiennictwa na daną procedurę zabiegową, która w jakiś sposób jest zaordynowana przez lekarza prowadzącego, niestety ma to pewnego rodzaju też swoje negatywne konsekwencje z tego względu, że może następować wówczas pogłębienie objawów, ich nasilenie i faktycznie późniejsza terapia będzie zdecydowanie utrudniona.
Dlatego odradzamy, chyba że są jakieś obiektywne
przesłanki. Jeżeli są obiektywne przesłanki, które uniemożliwiają wykonanie danego zabiegu, no to oczywiście wówczas ze wskazań medycznych taki zabieg nie powinien być wykonany. Natomiast jeżeli to jest kwestia tutaj indywidualnej decyzji pacjenta, należałoby to rozważyć.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Pani Aleksandra. Ja dzwonię z Rzeszowa. I dzwonię z kilkoma pytaniami. Właściwie dlatego, że mnie bardziej ciekawi ta strona bardziej psychologiczna i emocjonalna, dlatego że jestem po pewnych chorobach i bardziej w tym kontekście mam wiedzę, albo no powiedzmy bardziej może doświadczenie. To co chciałam zrozumieć, to bo z tego co pani doktor mówiła, to mamy badania DNA, czyli genetykę, która jest w stanie nam powiedzieć, ok, są genetyczne zmiany i to jesteśmy w stanie nie wiem, zbadać, zmierzyć, zobaczyć. Jest jeszcze, znaczy są albo ich nie ma, badania, które dotyczą tej części właśnie, która jest dla nas trochę chyba niezrozumiała, tych chorób, które nie są genetyczne, a które nabywamy w trakcie życia, które są powodowane, nie wiem, zatruciem środowiska, tym, co jemy i dla mnie, tak ja to rozumiem i obserwuję, też emocjami. Czy tak może być? I jak słuchałam samego początku, jakby sama nazwa choroby, autoimmunologiczne choroby, czyli coś, co robimy przeciwko sobie, czyli ja na poziomie emocji rozumiem to w ten sposób, że często blokujemy złość, agresję, smutek. Czyli złość, agresja, smutek to są emocje, które jeśli trzymamy je w sobie i je blokujemy i w żaden sposób ich nie wyrażamy, to one po prostu niszczą nas wewnętrznie, czy to na poziomie nie wiem, duchowym, czy to na poziomie emocjonalnym, czy też tak mi się wydaje, że narządy, czy nie wiem, ja się nie znam w ogóle, nie mam po prostu wiedzy, tylko teraz słucham pani i myślę o tym. I czy jest taka działka, czy taka, nie wiem, dziedzina, która właśnie bada tą stronę chorób, znaczy te choroby autoimmunologiczne z poziomu emocji, przepraszam, i z poziomu tego, jak No jak te choroby właśnie psychiczne, bo tu też mówiła pani doktor o tym, że przychodzą ludzie chorzy do lekarzy, którzy uważają ich za hipochondryków, psychicznie chorych i tak dalej. I czy to jest jakoś połączone? Czy medycyna tutaj jakoś to, nie wiem, łączy? I plus to, czy... No bo emocje znowu to są, to jest... dla mnie to już jest bardziej fizyka i to też można na nie wpływać i je leczyć.
Pani Aleksandro...
Ja nie mam wiedzy totalnie,
tak,
ale...
To może wobec tego, zbierając całość tutaj pani wypowiedzi, te wszystkie tutaj elementy, które pani zasygnalizowała, może przekażemy głos pani doktor, aby też była możliwość odniesienia się do pani słów. Bardzo serdecznie panią pozdrawiamy. Pani doktor, bardzo proszę.
Ogólnie proces chorobowy nie dotyczy to tylko i wyłącznie chorób autoimmunologicznych, ale w jakimkolwiek procesie chorobowym emocje, nastawienie psychiczne pacjenta jest niezmiernie ważne. Bardzo często można się spotkać z takim stwierdzeniem, że początek choroby rodzi się gdzieś właśnie w obrębie głowy chociażby. Z tego względu, że osoby, które są introwertykami chociażby, nie potrafią wyrażać emocji, czy też osoby, które borykają się z przewlekłym stresem, wówczas są o wiele bardziej podatne na choroby. I na to są określone dowody naukowe, które o tym jasno świadczą. Czyli w momencie, kiedy właśnie odczuwamy jakiś wzmożony stres, który jest takim chronicznym stresem chociażby, jeżeli tłumimy w sobie emocje, wówczas również w naszym organizmie zachodzą określone reakcje biochemiczne, które mniej więcej, oczywiście mówiąc całkowicie w skrócie, sprowadzają się do tego, że wydzielany jest hormon stresu, czyli mamy wówczas do czynienia z kortyzolem, który niestety, ale wpływa bardzo destrukcyjnie na funkcjonowanie naszych narządów i na funkcjonowanie całego naszego organizmu. Więc tutaj faktycznie jest to ściśle powiązane. Tak samo zaobserwowano, że proces terapeutyczny, proces chorobowy zupełnie inaczej przebiega u osób, które mają zupełnie inne podejście, pozytywne i negatywne, czyli tak naprawdę ten proces chorobowy jest zdecydowanie dłuższy w przypadku pacjentów właśnie o wiele bardziej się stresujących, zamkniętych w sobie, właśnie tłumiących emocje, niż w przypadku osób, które potrafią walczyć i radzić sobie ze stresem. Chociaż oczywiście w dzisiejszych czasach stres jest taką sytuacją nieuniknioną.
Tak, rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Maria Krajewska, choroby autoimmunologiczne, współczesna epidemia. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Halo, dzień dobry. Agata z Krakowa. Ja chciałabym poprosić doktor o podzielenie się wiadomościami na temat endometriozy. Czy endometrioza jest skutkiem również działania chorób autoimmunologicznych? Czy w pewnym stopniu jest stymulowana? I ponieważ trudna bardzo w diagnostyce ta choroba, co pani doktor myśli na ten temat?
Pani Agato, serdecznie panią pozdrawiamy. Pani doktor, trudne słowo, przynajmniej dla mnie osobiście takie.
Trudne słowo, ale i trudna choroba, niestety, ponieważ tutaj również w tym przypadku ta diagnostyka bardzo często ona jest opóźniona o kilka, nawet kilkanaście lat i wiąże się z ogromnymi niedogodnościami dla kobiety, która niestety jest dotknięta tego typu chorobą. Nie można tutaj klasyfikować endometriozy konkretnie jako schorzenia autoimmunologicznego. Natomiast jest to pewnego rodzaju konsekwencja, po pierwsze, zaburzeń hormonalnych, ale też i bardzo często właśnie towarzyszących tej chorobie zaburzeń autoimmunologicznych. Czy to właśnie choroby tarczycy, czy też właśnie ewentualnie insulinooporność. Czyli zazwyczaj też endometrioza, ona nie przebiega całkowicie samoistnie. Choroby autoimmunologiczne uwielbiają chodzić przynajmniej parami.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Irena z Wielkopolski. Ja mam pytanie do pani doktor. Dermatolog kilka lat temu u mnie rozpoznała twardzinę. Były to nakończenie dolne, no dwa takie wypukłe, no jak to wytłumaczyć, no tak dwie wypukłości, nieduże. Ale zlekceważyła to pani doktor. Obecnie ja mam po prostu no, nogi w takim stanie, że nie wiem, czy ta twardzina się rozwija dalej. Jakiś twardy naskórek występuje i to mnie swędzi. Czy to jest łuszczycowe zapalenie stawów? Na łokciach mam, na łydkach to mam. I to postępuje. Zaznaczam, że żyję w nieustannym stresie. Coraz go więcej. Mam lat 76, jestem no, osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. No, mieszkam sama na wsi. Tyle bym ja chciałabym, no, i to mnie swędzi bardzo mocno. I czy to w ogóle można wyleczyć tę chorobę? Dziękuję, tyle mam do powiedzenia. Przełączam się na odbiór.
Dziękujemy pani Ireno. Trudne zadanie, tak mi się wydaje, pani doktor, ponieważ tak na odległość z kilku słów to chyba dość trudno jest, prawda, postawić diagnozę i zaaplikować konkretne rozwiązania.
Akurat jeśli chodzi tutaj o kwestie terapii, czy też postawienia diagnozy, zdecydowanie tutaj na antenie nie mamy takiego prawa. Natomiast oczywiście kwestia właściwej diagnostyki, kwestia obserwacji, no i też trafienia na właściwego specjalistę, który poważnie podejdzie do tych objawów, o których tutaj nasza słuchaczka wspominała. Natomiast kwestia chorób autoimmunologicznych, niestety to są choroby, które mają to do siebie, że one są jako tako nieuleczalne. Czyli możemy wprowadzić chorobę w stan remisji na przykład, możemy ją troszeczkę wygasić, natomiast nigdy nie jesteśmy w stanie całkowicie wyleczyć pacjenta z danej choroby. Nawet jeżeli objawy cofną się z zakresu danego narządu, czy też ewentualnie układu, bardzo często atakowany jest właśnie kolejny narząd.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Halina z Radomia dzwoni.
Zapraszamy, pani Halino.
No nie wiem, ja to jest, jakoś nic nie słyszę. Aha. Dobrze, to już mogę mówić, tak?
Jak najbardziej, czekamy.
Prosimy bardzo.
No to ja mam tutaj takie pytanie. Pozdrawiam oczywiście ojca i panią doktor. I mam takie pytanie. U mnie stwierdzono właśnie tą autoimmunologiczne uszkodzenie tarczycy. I teraz tak, byłam u endokrynologa i miałam wykonać badania. I teraz i mam tak. Anty-TG, przeciwciała, antytyre oglobulinowe i tu mam 100.74, nie wiem, te czy tam jednostka i drugie mam anty-TPO przeciwciała peroksydazie i tu mam aż 3217 po przecinku 49. I pani doktor powiedziała, że to tego się nie leczy.
Czyli...
Także już właśnie mam te pytania, także dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Pozdrawiamy również pani Halino. Różnego rodzaju wyniki, które tutaj zostały przytoczone, czy one są w normie, czy są nie
zdecydowanie są zawyżone i faktycznie świadczą o kwestii choroby autoimmunologicznej w postaci Hashimoto. Nie znam pozostałych parametrów, ponieważ nie zostały przytoczone, bo tutaj zostały przytoczone tylko i wyłącznie kwestie miana przeciwciał właśnie typowych dla choroby Hashimoto. Natomiast faktycznie te miana, one w jasny sposób świadczą o tym, że mamy tutaj do czynienia z chorobą autoimmunologiczną. Natomiast ja nie wspominam o tym, że tych chorób się nie leczy. Oczywiście jak najbardziej podejmuje się tutaj określone leczenie. Jeżeli w zależności też od tego, czy mamy postać subkliniczną, też to działanie będzie troszeczkę inne. Jeżeli mamy kwestię choroby, no bo mamy chorobę Hashimoto autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do niedoczynności tarczycy, bądź też stosunkowo rzadziej, ale również dochodzi do nadczynności tarczycy. On też, te stany, one między sobą tak troszeczkę fluktuują bardzo często. Tak więc tutaj jak najbardziej wdraża się określone leczenie w zależności od objawów, w zależności właśnie od wyników pozostałego profilu tarczycowego, do którego zaliczamy złoty standard w postaci TSH. Oczywiście nie jest to hormon tarczycowy typowo, ponieważ jest to hormon przysadkowy, który działa na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego z hormonami tarczycy, którymi są tyroksyna i triodotyronina. Jeżeli wówczas im wyższe jest stężenie TSH, tym niższe jest na ogół stężenie triodotyroniny i tyroksyny. I wówczas dopiero na podstawie tego, czy mamy też do czynienia ewentualnie z postacią subkliniczną, dobiera się określoną zawartość, określoną ilość i dawkę leku, czyli określoną tutaj substytucję lewoskrętną tyroksyną syntetyczną.
Zatem leczy się jak najbardziej.
Jak najbardziej się leczy.
Nawet trzeba.
Nawet trzeba, ponieważ nieleczone choroby autoimmunologiczne, ale w szczególności choroba Hashimoto, jest bardzo, bardzo groźna dla całego naszego organizmu, ale w szczególności dla naszego układu sercowo-naczyniowego.
Ale jakże martwiące jest to, co pani doktor powiedziała, jeśli chodzi o wyleczalność, że są to choroby nieuleczalne.
Niestety są to choroby na całe życie. Tak samo jak i nawet zwykła alergia również jest pewnego rodzaju chorobą autoimmunologiczną, ponieważ jest to też agresja z kolei, może nie autoimmunologiczna, tylko tyle, że powiedzmy tutaj nadmierna wrażliwość na pewnego rodzaju substancje, które potencjalnie dla naszego organizmu nie są groźne.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o przebieg takiej choroby, czy poprzez leczenie, podjęcie takiego leczenia da się jakby zamrozić daną chorobę, że ona jest faktycznie w nas, ale ona nie postępuje, czy też no niestety, ale jest to przebieg, który związany jest tak pewnego rodzaju taką skokowością chociażby, prawda, że jest czasem dobrze, a następuje chociażby w przypadku starnienia rozsianego, to często się obserwuje, prawda, że...
Tutaj jest pewnego rodzaju stały postęp i są oczywiście opracowywane nowoczesne metody terapeutyczne, aczkolwiek jeszcze na ten moment nie jest to tak doskonałe, żeby bardzo móc przedłużyć chociażby życie takich pacjentów i tak, aby oni żyli w jak najlepszym komforcie. Natomiast jeżeli chociażby mamy tutaj do czynienia właśnie z tymi naszymi chorobami tarczycy, czy też właśnie Hashimoto, czy też insulinoopornością, jeżeli pozostajemy pod stałą kontrolą i ściśle stosujemy się do zaleceń lekarzy, to na ogół komfort życia pacjenta jest jak najbardziej prawidłowy i zazwyczaj te objawy dokuczliwe, one się, jeżeli choroba jest właśnie dobrze prowadzona, jeżeli jest pod kontrolą, jeżeli pacjent stosuje się do zaleceń lekarskich, to jak najbardziej ten komfort życia pacjenta z taką chorobą autoimmunologiczną jest jak najbardziej prawidłowy i tutaj nic wielkiego i strasznego się nie dzieje. Ale jeżeli czasami trzeba zmodyfikować, zwiększyć czy też zmniejszyć dawkę leku, bo bywają i takie sytuacje, dlatego tak bardzo ważne jest to, aby pacjent z tego typu chorobą zjawiał się na wizycie kontrolnej w zależności od potrzeb, które oczywiście wyznaczy tutaj lekarz prowadzący. Czasami to jest raz na pół roku, czasami to jest raz do roku. I faktycznie tutaj jak najbardziej może to być prowadzone całkowicie wzorcowo i ten pacjent nawet nie będzie odczuwał jakichś takich zwiększonych niedogodności związanych ze stanem chorobowym. Odczuwa.
Czego serca wszystkim, którzy borykają się z chorobami autoimmunologicznymi. Życzymy.
Jak najbardziej.
Pani doktor, serdecznie dziękuję za tę pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Wraz z nami pani doktor nauk medycznych Maria Krajewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Dziękujemy za podzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą.
To ja dziękuję za zaproszenie do programu i możliwość podzielenia się moją wiedzą z słuchaczami, z widzami.
A to dopiero namiastka, kolejna namiastka o 21.30. Serdecznie zachęcam, zapraszam również do współtworzenia tej części naszego spotkania wraz z panią doktor. Serdecznie dziękuję wszystkim również widzom oraz słuchaczom za te pytania, za zaangażowanie, za również wzbogacanie naszego dzisiejszego spotkania. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.